Dzień dobry Państwu, ja bardzo lubię lato, przyjechałam rowerem do radia, jestem przeszczęśliwa po dzisiaj wydanie specjalne, kolejne audycji Co Słychać. Po wielu, wielu miesiącach, latach, nie miesiącach raczej, spotkam się wreszcie z jednym z gości Radia Wnet, który tu bywała, osobą, która jest dla mnie wielkim mentorem, legendą i dlatego bardzo jestem szczęśliwa, że dziś w studiu walczący, jak sam podkreśla, od 7 pokoleń o wolność Polski, Piotr Jegliński. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
A to jest bardzo proste pytanie, Panie Piotrze. Co słychać?
Co słychać? No to zależy, do której ściany ucho przyłożymy.
Jeszcze nikt tak nie odpowiedział w mojej audycji, ale co słychać? Rozmawialiśmy przed anteną o tym, Piotrze, jak udało Ci się kolejną historię odtworzyć.
Tak, no spytałaś, co ja robię. No ja mówię, że niezmiennie wydaję książki, bo jest to choroba śmiertelna. Jestem na nią skazany. No trzeba wydawać, nie mogę się powstrzymać. Oprócz tego zatapiam się w przeszłości, w historii sztuki. Kolekcjonuję. No i w czasie parę miesięcy temu zobaczyłem na jakimś portalu, że jest do nabycia bardzo ładny akwarela Norblin de la Gourdin, znakomitego francuskiego malarza osiadłego w Polsce. No i to wylicytowałem, ale nie mogłem się z tym domem w Bordeaux aukcyjnym dogadać co do transportu, żeby przetransportowali to do Paryża, bowiem tam mieszka mój syn i myślę sobie, to będzie łatwo odebrać. No koniec końców, w czasie wakacji zeszłych znalazłem się w Brytanii i namówiłem żonę, żeby pojechać tylko 600 kilometrów.
Pozdrawiamy panią Katarzynę, która pewnie słucha nas.
Tak, no wykleła mnie oczywiście, odmówiła, no ale Bozia zesłała pioruny, burzę, ponieważ Brytania jest kapryśnym regionem. Dwa dni ulewy wystarczyło, żeby żona zmiękła i sama zaproponowała, że pojedzie do Bordeaux, bo zobaczyła, że tam jest 30 parę stopni. I tylko dzięki temu dokonało się wielkie odkrycie. A mianowicie, kiedy wszedłem do tego domu aukcyjnego, spytali mnie, czy ja jeszcze dokumentację wezmę. Ja spytałem się, jaką dokumentację. Byłem zaskoczony, myślałem, że tam jest jakiś jeden papierek. Pan wyniósł taką solidną siatkę, która ważyła przynajmniej 7 kilogramów. I ja tylko zajrzałem. Jak zajrzałem, zobaczyłem list pisany na maszynie przez dyrektora fundacji książąt Czartoryskich w 1936 roku i ten list wyglądał tak jak odpowiedź współczesnego polskiego muzeum. Szanowny panie, dziękujemy za propozycję nabycia obrazu pańskiego przodka, czyli Norblina, ale my w tej chwili nie mamy pieniędzy, a co do listu naszego bohatera Kościuszki, to mamy ich wiele w Fundacji Książąt Czartoryskich. Dziękuję bardzo i podpis. 1936 rok. No więc zacząłem się śmiać, ale w tym momencie zobaczyłem, że coś wypada. I wypadł ów list Tadeusza Kościuszki. Arcyciekawy list do Norblina, po francusku, zaczyna się Norblin, Norblinie. Była wczoraj u mnie pańska żona, a ja jako jej rodak nie mogłem odmówić mediacji. I proszę pana jako dżentelmena, żeby pan nie skrzywdził jej i nie zostawił jej bez środków do życia.
To jest niesamowite, że historia ożywa.
Tak, historia ożyła. Historia rozwodu Norblina z jego polską żoną, zresztą druga jego żona też była Polką. No i tam Kościuszko, prawda, daje mu instrukcję, mówi, że poradził jej, żeby wróciła z powrotem do Polski. To było w okresie, kiedy Norblin wrócił do Francji, czyli gdzieś gdzieś 804-805. No, ten list i na tym liście jest ta odpowiedź ołówkiem ręką Norblina, gdzie on się tłumaczy bardzo, prawda? No jest to szalenie ciekawy dokument, no i taki bardzo ludzki. Oprócz tego z tej siatki wypadły dwa listy księcia Adama Czatorskiego, wszystkie do Norblina. List księżnej Izabeli Czartoryskiej, który się zaczyna po polsku, który się zaczyna Norblinie. Jestem Polką, mówię po polsku. I tak dalej, i tak dalej. To jak gdyby aluzja, że ona go prosi, żeby również on się bardziej wykazał i do niej mówił po polsku.
Piękna historia, a obraz jak?
No bardzo, bardzo, bardzo piękny. To jest taka akwarela, też piórko, przedstawiające pieskową skałę. Szalenie taki już widać początki romantyzmu.
To, co Państwo słyszą być może w tym dźwięku, to są te dźwięki za oknem. W radiu jest po prostu trochę gorąco, są wakacje, więc my mamy otwarte okno, ale proszę się nie przejmować, nie stoimy na ulicy z Piotrem. Piotr, tydzień temu gościem audycji Co Słychać był Michał Rachoń, współtwórca serialu dokumentalnego Reset. Wraz z profesorem Sławomirem Cęckiewiczem dokonali przeglądu archiwów dotyczących naszych kontaktów z Rosją. Michał nie chciał zbyt dużo ujawniać. Ewidentnie wokół filmu narasta taki nimb tajemniczości, ale też trochę strach przed tym, żeby ich praca pewnie nie została popsuta. Ty masz doświadczenie różnych działań i tutaj jak obejrzałeś ten pierwszy odcinek, to jakie miałeś wrażenia?
No, pierwsza rzecz, ja nie byłem szokowany tym wszystkim, bo o tym wszystkim ja wiedziałem, bo interesowałem się, poza tym znam wielu bohaterów tych wydarzeń, wiem do czego oni są zdolni i dlatego myślę, że no cóż, że ten pierwszy odcinek dla mnie był świetny. Natomiast drugi odcinek może był bardziej monotonny dla przeciętnego widza, bo omawiano jedną kwestię, prawda, tej wizyty moskiewskiej premiera Tuska. No ja mam nadzieję, że w następnych odcinkach będziemy mieli szczegółowo omówione sprawy udziału eks-jezuity Tomasza Turowskiego, jak się potem okazało, szpiega 14 Wydziału Nielegalnego, który działał w otoczeniu Jana Pawła II. Ja jego spotkałem w Paryżu, do mnie się zgłosił. No, zadanie miał nas rozpracowywania redakcji wydawnictwa spotkań. Myśmy wtedy byli bardzo aktywni, wysyłaliśmy ogromne ilości sprzętu, książek, tony książek do Polski, ale nie tylko. Wysyłaliśmy też na wschód sporo takim kanałem przez północ, na Litwę, na Ukrainę. Także stąd przysłano tegoż szpiega. Także, no, a w czym maczał palce, to w czym no,
uczestniczył.
To nie wiem, wymagałoby, ja nie wiem, czy on w ogóle był przesłuchiwany tak naprawdę, bowiem jest to postać bardzo zagadkowa. Przypomnę, że człowiek, który kiedy się uciekł od jezuitów...
Bo on nie złożył ślubów.
Nie, on tych ślubów on składał te śluby co pół roku. Jezuici składają śluby takie, posłuszeństwa i tak dalej. On to składał i był tam 10 lat. 10 lat przygotowywany był. On tak twierdził, że przygotowywał się do misji w Związku Sowieckim. Ale kiedy uciekł z Medą, tam z tego centrum rosyjskiego, które prowadzili jezuici, to było w 80. bodajże ósmym roku, też jeszcze wcześniej, dwukrotnie wyjeżdżał do Polski z paszportem wystawionym dyplomatycznym, watykańskim. Zresztą sam się chwalił, pokazywał, oglądałem ten paszport. I za drugim razem przywiózł zaproszenie do złożenia wizyty w Gdańsku przez Ojca Świętego. To on osobiście to przywoził. Potem, kiedy się pojawił w PRL-u jeszcze, kręcił się w środowisku Stronnictwa Demokratycznego i po czym zaczął pracować w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Pojechał do Moskwy i kiedy odwołano pana Cioska z ambasady...
To jest który mniej więcej rok? Ciosek to jest 90...
Ciosek to jest 90...
Pierwszy,
tak, tak. Mhm. Pierwszy, drugi. Jeszcze był Związek Sowiecki.
Tak, to jest końcówka.
Tomasz Turowski był przez 8 miesięcy, właściwie on pełnił obowiązki ambasadora. Potem Turowski pojechał na Kubę i muszę powiedzieć, znany jest protokół przesłuchania go, gdzie minister spraw zagranicznych ówczesny, Władysław Bartoszewski, jego rekomenduje i na poparcie tych słów mówi, że od moich rosyjskich przyjaciół miałem bardzo pozytywne opinie co do pana
Tomasza.
Ambasadora Tomasza Turowskiego i Turowski pojechał na Kubę. Pojechał na Kubę, tam był ambasadorem przez pełną kadencję, a po czym w międzyczasie była lustracja, więc on się zwolnił z MSZ-u i udawał, że po prostu ja go wtedy parę razy spotkałem i on mówił, że po prostu to jest za mało płatna praca, że on nawiązał kontakt teraz, że pracuje dla jakiegoś amerykańskiego koncernu farmaceutycznego. W międzyczasie jeszcze opowiadał, że będzie zakładał jakąś drukarnię i tak dalej, i tak dalej. Aż w roku 2010, albo koniec 9 lub początek 10, ówczesny minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski wysyła go do Moskwy, żeby przygotował wizytę premiera Tuska w Moskwie i prezydenta Kaczyńskiego. I tutaj jest odgrywa, myślę, że to jest człowiek, który bardzo dużo na ten temat mógłby powiedzieć. On jest na płycie lotniska w Smoleńsku.
W Smoleńsku w trakcie, kiedy dochodzi do...
Kiedy to dochodzi, odbiera dziennikarzom i ludziom aparaty fotograficzne, jest bardzo aktywny, nie pozwala. I od niego wyszła ta informacja, że trzy osoby wykazują
oznaki życia.
Oznaki życia. Wygłasza, znany jest tekst jego takiego, trudno to powiedzieć, wywiadu przez radio moskiewskie, gdzie on mówi, że na tej krwi wyrośnie ta właśnie ta przyjaźń, ten reset.
Reset, tak.
I to było, muszę powiedzieć, że to było przerażające. Ja to dwa razy słuchałem i skóra mi cierpła. Także rola pana Tomasza Turowskiego powinna być wyjaśniona, ale nie tylko. Jego związki z No właśnie, z Radosławem Sikorskim.
Radosław Sikorski ma ciężkie życie po tym filmie, bo ta opowieść, ja też rozmawiając w ubiegłym tygodniu z Michałem Rachoniem, mówiłam o tym, że dla mnie było to wstrząsające o tyle, że my byliśmy już świadkami tych historii, tylko jak to się zestawia i zbierze i tak popatrzy na to z perspektywy tego, co się dzieje współcześnie, no to jednak to przygotowanie do resetu było jednak mocne. Tam się pojawia nazwisko przy Radosławie Sikorskim, też żońcy pułkownika SB, który był agentem wywiadu jeszcze starego PRL-owskiego, który uczestniczył w tej wizycie w Moskwie, o którym opowiadają.
Nie dziwi, skoro przygotowywał Tomasz Turowski, oficer od 73 roku Służby Bezpieczeństwa i Wydziału 14 Nielegalnego. Należy Państwu przypomnieć, że ten wydział został powołany przez Sowietów już w 44 roku i zapewne ci wszyscy nielegałowie byli dobrze monitorowani. No a jeszcze dodając tutaj, należałoby też się przyjrzeć tym kontaktom pana Sikorskiego, bowiem często bywałem w latach 80. w Rzymie i po latach dowiedziałem się, że nie kto inny jak Tomasz Turowski przywiózł młodego człowieka o nazwisku Radosław Sikorski. Mieszkał parę miesięcy w Domu Polskim na Wianicie. Czy już nie pamiętam, jest do dzisiaj działający Dom Polski. I także dla mnie to było też duże zaskoczenie. Także ci panowie się... było to w czasie, zanim Tomasz Turowski znalazł się w Anglii.
To są te historie, które tylko tacy bohaterowie jak Piotr Jegliński mogą nam przybliżyć. Ja przypomnę Państwu, bo pewnie Państwo to słyszeli, ale to mogło umknąć. Tomasz Turowski to jest tak ekspansywna postać, że my jako Radio Wnet w Stoczni Szczecińskiej znaleźliśmy dokumenty, że on był w jednym z tych funduszy NFI w Radzie Nadzorczej Stoczni Szczecińskiej w chwili, kiedy stocznia była oczywiście wodowana, ale niszczona i zamykana w związku z różnymi nieprawidłowościami.
No, to bardzo naprawdę ciekawa postać i powiem szczerze, wątpię, czy jest jakakolwiek wola, żeby tą sprawę do końca wyjaśnić, bo wszystkie wielkie afery w PRL, w tak zwanej trzeciej Rzeczpospolitej są dosyć słabo wyjaśniane, jeśli tak można to określić.
Piotruś, przepraszam, familiarnie poszłam, bardzo przepraszam. Piotrze, bardzo zostawmy Tomasza Turowskiego, bo to jest audycja o tobie, a nie o Turowskim. W związku z tym Tomasz Turowski jest bardzo istotną postacią, dlatego że to ty ujawniłeś informację, że on jest nielegałem i że...
No tak, ja jego... Jakby tu powiedzieć, on się do nas zgłosił. Pierwsze wrażenie było bardzo niepochlebne. No potem był bardzo przymilny, bardzo usłużny. Dużo nam też, trzeba powiedzieć obiektywnie, załatwiał kontaktów. Kiedy powstał kwartalnik Libertas, kiedy ja założyłem, on dosyć dużo, pierwszy numer praktycznie redagował, przynosił bardzo ciekawe materiały, poznał mnie z kardynałem de Lubac, jezuitą, jednym z wybitniejszych filozofów. No ale jakieś parę miesięcy potem ja już zacząłem mieć jakieś takie dziwne przeczucia. To były takie półsłówka, pewne rzeczy. No, będąc szpiegiem, żyjąc w takim napięciu, no nie da się wszystkiego tak zamknąć, prawda? I uchronić. Po pewnym czasie ja byłem przeświadczony, że jest to co najmniej dwuznaczna, a w zasadzie jednoznaczna postać. Kiedyś w czasie kolacji, kiedy on do nas, bo on bardzo często przychodził, spytałem się: Tomasz, czy ty wierzysz w Pana Boga?
Więc moja takie żona, proste pytanie.
Proste pytania. Moja żona przerażona, kopała mnie pod stołem, prawda, i tak dalej. No i stopniowo nabierałem przeświadczenia, że jest to człowiek, który ma jakieś związki ze Wschodem. Takie drobne fakty. Kiedyś ja kolegom wysyłałem, zresztą robiliśmy materiały do kwartalnika spotkania dla wielu pism podziemnych. Ja przesyłałem na mikrofilmach robionych aparatem Minox. To był aparat, który można było dostać w Niemczech bez problemu, we Francji w bardziej specjalistycznych sklepach. Tymczasem tym sprzętem posługiwali się perelowscy szpiedzy. Oczywiście o tym nie wiedziałem. I któregoś razu do nas, do redakcji, przyszedł Turowski i zobaczył u mnie na biurku leżący aparat Minox. Wziął, powiedział: o, Minox. I po czym wychodząc mówi: słuchaj, czy ja mogę pożyczyć od ciebie, bo ja spytałem się: no Tomasz, ja widziałem, że w twojej celi ty masz jakieś aparaty. No tak, ale muszę zrobić jakiemuś facetowi zdjęcie. I powiem szczerze, było mnie, po prostu coś mnie chwyciło za gardło. I kiedy domagałem się zwrotu tego aparatu, ten aparat nie wracał. Dopiero po 6 czy 7 miesiącach on bez słowa przyniósł i położył mi na biurku. I Słusznie domyślałem się czegoś, bowiem czytając różne materiały, jeszcze zanim on został zdemaskowany, dostawałem jakieś materiały na mój temat. I w jednym z raportów było napisane, że jakiegoś nieznanego, numer tam 10 tysięcy ileś, on miał 4, że on ma dostęp do Minoxa i może sfotografować stenogram rozmowy papieża z generałem jezuitów na temat misji w Związku Sowieckim. To były pierwsze takie. Poza tym wpadł mi w ręce taki dokument, gdzie jakiś tajne źródło, prawda, poufne, łamane przez tam numery tamtego, donosi o moich jakichś planach na przyszłość. I to ja cały czas się zastanawiam, kto to mógł tego. I miałem dwie osoby wytypowane. No ta jedna osoba w międzyczasie zmarła i któregoś razu, no charakterystyczny taki zwrot w tym raporcie. Każdy z nas ma swój taki charakterystyczny, tak jak odcisk palca, prawda? Sposób formułowania myśli. I nagle pomyślałem: Boże, przecież to Turowski. No i od tego momentu już byłem w 100% pewny, że to jest Tomasz Turowski. No i zacząłem dzięki różnym przyjaciołom, dostałem nieco więcej dokumentów oznaczonych tymi kryptonimami, które on miał, numeryczne 2 i 2 Orsom i Reuter, i miałem już absolutnie pewność, bo była zabawna historia, bo kiedy ja już jego podejrzewam, on bardzo często przychodził, ale proszę Państwa, to się tak dzisiaj łatwo mówi. Wtedy to nie było takie oczywiste. To był bardzo poważny zarzut. Ja też, myśmy byli bez przerwy poddawani takiemu testowaniu. Przysyłano jakichś różnych ludzi i tak dalej. Też trzeba było zachować zdrowy rozsądek, żeby nie skrzywdzić ludzi kompletnie niewinnych. Mhm. Bo inaczej my byśmy musieli ustawić worki, prawda, w oknach i w zasadzie nasza działalność byłaby sparaliżowana. Zresztą to była też jedna z metod bezpieki, prawda? Wywoływanie podejrzeń. No i otóż któregoś razu on do mnie przyszedł i poprzedniego dnia otrzymałem telefon od człowieka, który zgłosił się do mnie, ale zgłosił się poprzez Jerzego Giedroycia. I Giedroyć mnie poprosił telefonicznie, żebym ja udostępnił maszynę do pisania, ponieważ ten człowiek dla nich coś tam przygotowuje, a jazda do Maison Lafitte jest niewygodna, bo on by musiał stracić 3 godziny i to jest trudne. Więc ja powiedziałem, proszę bardzo, niech on przyjdzie. I jak ten człowiek zaczął przychodzić, to po pewnym czasie byłem przeświadczony, że to jest jakiś prowokator. Nazywał się Piotr Paćkowski. Potem się okazało, że miał pseudonim Vidal i otrzymał zadanie podpalenia Agory. Pod tym pseudonimem Agora kryła się redakcja spotkań, prawda? Że,
no tak.
że ciekawy pseudonim.
Mhm.
I jak wpadł mi w ręce też anonimowy dokument, sprawozdanie zakończone, nieudanej operacji Vidal, gdzie ci oficerowie piszą, co było celem. Celem było napisane Agora, wzniecenie pożaru, Reszka, czyli to był pseudonim, który ja miałem w tych organach, środki chemiczne. Czyli próbowali mnie
otruć. Tę historię znamy.
Kiedy ten właśnie Vidal do mnie zadzwonił w nocy, prawdopodobnie w celu nagrania rozmowy i zaproponował, że on ma możliwość dostarczenia broni do Polski. No ja natychmiast powiedziałem, że to mnie nie interesuje i w ogóle więcej i odłożyłem słuchawkę. Następnego dnia powtórzyłem to z całą świadomością Turowskiemu. Jeszcze dodałem od siebie, że ten Vidal, czyli ten Paćkowski, alpinista, jest agentem francuskich służb, co wtedy nie było prawdą.
No tak.
I jakąż miałem satysfakcję po wielu latach, kiedy jest cała gruba teczka, gdzie oni się, gdzie jest raport naszego źródła z czternastki, czyli Turowskiego, tak. który przytacza to, że on był obecny, chociaż nie był obecny, tylko ja jemu opowiedziałem, był obecny przy tej rozmowie i że ten człowiek jest agentem francuskim. I zaczęła się zabawna historia, bo on zgłasza się do tych swoich agentów, do agentów działających pod przykryciem w ambasadzie PRL-u w Paryżu, wywołuje ich na spotkania, oni drżą ze strachu, że to może być prowokacja, a z drugiej strony żal im zostawić tak cenny materiał człowieka, który gotów jest do takich tak zwanych agresywnych przedsięwzięć, bo to się w tym języku nazywało agresywne i dezintegracyjne, czyli zlikwidowanie kogoś, nie mówiono zlikwidować, tylko zdezintegrować.
No to bardzo ładne, ale ja sobie a propos Tomasza Turowskiego przypominam taką notatkę, jak on pisze, i nie pamiętam do kogo, ale to jest ta jedna z tych notatek, które zostały odtajnione dzięki tobie, że Staś, tutaj mówimy o Stanisławie Dziwiszu, Staś poinformował mnie, że w trakcie rozmowy Jana Pawła II i Ronalda Reagana, prezydenta Stanów Zjednoczonych, rozmawiali o stosunkach amerykańsko-polskich i tym, co można zrobić w Polsce. To były wstrząsające rzeczy, bo jednak Turowski był bardzo blisko źródła i bardzo blisko w Watykanie dotarł do wszystkich.
Tak, no on dotarł, przede wszystkim zaprzyjaźnił się z późniejszym...
A jak on trafił do Watykanu?
Kardynałem Dziwiszem. On po prostu, to jest bardzo niejasne, on w Krakowie studiował rusycystykę i... czy w Częstochowie, już w tej chwili nie pamiętam. I w 68 roku no prawdopodobnie sprowokowano, żeby jego usunięto z uniwersytetu i taką grupą studentów opiekował się tymi studentami kardynał Wojtyła. I on wtedy przypuszczalnie poznał Wojtyłę, znaczy poznał, no tak jak wielu tam przychodziło,
krąg, tak.
Ten krąg. Wtedy z tego wynika, że on się zwrócił do kardynała, że on chce wstąpić do zgromadzenia, ale kardynał mu odradził. No i potem on wstępuje do jezuitów, jedzie do Kalisza, no i po czym w niejasnych okolicznościach znajduje się w Rzymie. Są różne wersje, że on i wstępuje tam do seminarium.
Czyli on w Rzymie wstąpił,
tak,
do seminarium?
No przypuszczalnie w Rzymie już wstąpił do seminarium. Ale są zdania podzielone. Jezuici, z którymi rozmawiałem tu w Polsce, mówią, że to było dziwne, że człowiek, który był parę miesięcy w Kaliszu, tam w seminarium, że potem ta cała jego kariera była wspomagana prawdopodobnie przez agenturę wewnątrz kościoła. I jeden plus to jest to, że on znał znakomicie język rosyjski.
No ale w Rzymie?
Nie, bo on był...
Wiesz, ale tutaj trafia, wiesz, jednak czy do Biblikum, czy właśnie na Gregorianę, trafia elita.
Rusikum.
Tak, ale trafia, wiesz, elita ludzi, która jednak musiała coś osiągnąć. Młody adept sztuki, który nawet jeśli mówił dobrze po rosyjsku, tak szybko, wiesz.
No właśnie, to jest bardzo intrygujące. Ja nie chciałbym się tutaj
za daleko posunąć.
Zapuszczać w te meandry, co i jak. Niewątpliwie musiał mieć jakiś tam protektorów, którzy go dyskretnie popychali, prawda? I kiedy ja go pytałem właśnie, jak to jest z tym jego, jak to już w Paryżu, jak to jest z jego święceniami, no więc on się wykręcał, że on ma być wyświęcony w takim rycie, który już nie istnieje, świętego Chryzestoma, no a po czym i skończyło się, że po 10 latach zniknął. Inni z kolei twierdzą, że on miał 10-letni kontrakt ze służbami perelowskimi i zniknął, bo już był na... Tak, przede wszystkim ewakuował się z Rzymu, z Włoch, bo być może, że był obserwowany przez włoskie służby. Dzisiaj bym tego nie wykluczył. A potem zniknął gwałtownie z Paryża, dlatego że już deptały mu francuskie służby. A jeszcze w tle była taka historia w tym centrum w Meudon, to było centrum rosyjskie prowadzone przez jezuitów. Tam były kursy języka rosyjskiego. Przeważnie były to dziewczęta z bardzo dobrych domów, które tam była szkoła pisania ikon, które uczyły się, bo to było modne, prawda? I on tam poznał, zresztą mnie przedstawiał, nawet zachęcał do jakichś kontaktów, taką francuskę i hiszpankę.
A żona o tym wie?
Proszę, tak, oczywiście, oczywiście, tak. No, mnie to jakoś nie interesowało, no i w końcu okazało się, że kiedy on zniknął, dostałem list wysłany, już był w Polsce, ktoś przywiózł list, który wysłany był z Rzymu, gdzie on tłumaczy, że on chciałby ze mną utrzymywać kontakt, że to tylko to, że się zdecydował na taki krok, czyli opuszczenie, to w związku ze sprawami osobistymi, miałem zaproszenie na ślub z młodą francuską, która była ponoć córką ówczesnego premiera Francji, Rocarda. No i kiedy robiłem porządki po chyba roku czy dwóch latach, wziąłem ten karton z zaproszeniem i ja patrzę, a tam na tym zaproszeniu jest inne nazwisko drugiej dziewczyny, Hiszpanki. I czyli ślub, który miał się odbyć, data się zgadza, miejsce się zgadza, wszystko się zgadza, tylko panna jest inna. No i kiedy on mnie zawiadomił, że będzie w Rzymie, ja specjalnie pojechałem, bo byłem, a już byłem przeświadczony, że on jest agentem, zadałem mu to pytanie, słuchaj, no jak to się robi? Przecież nie byłeś w Hiszpanii. Nie byłeś nigdzie. No nie byłem. No to jak to załatwiłeś? No zatelefonowałem. No i według niego, prawda, telefonicznie, załatwił sprawę.
Postać,
i ożenił się.
Postać bardzo ciekawa. Myślę, że do tej pory wiele rzeczy nieodkrytych w tej historii, ale ty jesteś człowiekiem, który też, ty byłeś studentem Karola Wojtyły, naszego świętego papieża Jana Pawła II.
Tak, i muszę powiedzieć, no, studentem to może za wiele. Chodziłem na jego wykłady, bo mieliśmy zajęcia z etyki, no i prawda, no obowiązkowo musieliśmy uczestniczyć w wykładach, a potem ćwiczenia były i egzaminy zdawaliśmy u takiej siostry Urszulanki, siostry Stybickiej, bardzo bliskiej też współpracownicy z Katedry Etyki kardynała Wojtyły i późniejszym księdzem profesorem Styczniem. Mhm. Ksiądz Styczeń był najbliższym współpracownikiem papieża, zresztą był w czasie jego śmierci obecny. Niezwykły kapłan, bardzo dowcipny i tak dalej. Myśmy mieli z nim egzaminy. No i w trakcie tych, na początku studiów, właśnie już w tej chwili usiłowałem sobie przypomnieć, ktoś z profesorów zwrócił się do mnie, słuchaj, czy ty nie chciałbyś stypendium? No, ja byłem, kiedy przyszedłem na pierwszy rok studiów, mój ojciec bardzo młodo zmarł, miałem 18 lat, no i wszystko wisiało na mamie, no więc oczywiście dla mnie takie stypendium to była wielka rzecz. I tak przez 4 lata dostawałem stypendium od nieznanego darczyńcy, bo powiedziano mi, darczyńca chciałby pozostać anonimowy, ale on ma wielką prośbę, czy mógłbyś coś zrobić od siebie dla uniwersytetu. No więc ja spytałem się, no co? No, ty lubisz książki, znasz francuski, no to może byś był bibliotekarzem, pomagał w bibliotece Zakładu Socjologii. Ja się bardzo ucieszyłem, bo tam przychodziły książki z Zachodu i bardzo wiele książek dotyczących historii antykomunistycznych jakoś przychodziło. No bo znajomość języków nie była, nie była powszechna. I tam siedziałem i któregoś razu, pamiętam, powiedziano mi, słuchaj, Jegliński, bądź w środę, bo będzie kardynał krakowski, chciałby porozmawiać ze stypendystami. A ja w ogóle nie skojarzyłem sobie tego. No i przyszedł w dzień, tłum za drzwiami i szybkim krokiem w takim bardzo zużytym palcie wszedł kardynał z taką czarną, jak gdzieś to pamiętam, teczuszką, położył, rozejrzał się i w tym momencie jacyś księża nieśli fotel, no więc on ich tak jak muchy odgonił. Zostawcie mnie z młodym człowiekiem. Ja się strasznie przestraszyłem, bo myślę sobie, no teraz zacznie mnie egzaminować.
Tak, i teraz wszystko to, z czego nie wiesz, wyjdzie na jaw.
I usiadł na kaloryferze, co wywołało. Też był rektor, Krąpiec, wszyscy. No ale wszyscy musieli opuścić bibliotekę i ja zostałem sam na sam z kardynałem i kardynał mówi: a nie wykorzystują cię za bardzo tutaj. No ja mówię, że nie. No pytał o studentów, o nasze zainteresowania, co czytamy, o lektury. No i potem tak się patrzy na mnie, patrzy i mówi takim głosem swoim, tubalnym takim: a czy wy coś rozumiecie z tego, co ja wam mówię? No więc ja po prostu byłem sparaliżowany, bo prawdę powiedziawszy, że czasami bywało, że niewiele rozumieliśmy z tego.
Czytałam wykłady lubelskie i dla mnie to jest bardzo ciężka materia.
Bardzo ciężka materia. No więc sądząc, ja pamiętam, byłem sparaliżowany. No i po pewnym czasie, kiedy zobaczył, że rzeczywiście przyszło to milczące potwierdzenie, powiedział: no dobrze, obiecuję, będę starał się mówić po ludzku. No i jeszcze chwilę porozmawialiśmy, no i tak, i poszedł. I to wszystko miało swój ciąg dalszy, bo kiedy po studiach dostałem stypendium z Instytutu Katolickiego w Paryżu, przez 3 lata mi odmawiali paszportu, w końcu za trzecim razem dostałem ten paszport, wyjechałem i dzięki mojemu przyjacielowi, który wstąpił do zakonu lazarzystów, misjonarzy świętego Wincentego a Paulo, załatwiono mi mieszkanie w samym centrum Paryża, w starym pałacu zaadoptowanym po rewolucji i oddanym w okresie restauracji na klasztor misjonarzy. Tam mieszkałem i któregoś razu, to było chyba w 76 albo 7 roku, bez zapowiedzi pojawiła się pani profesor Teresa Rylska. To była też pani, która zajmowała się etyką, pani profesor z katedry właśnie kardynała Wojtyły. I przyszła i pierwsza rzecz, usiedliśmy w rozmównicy, ona mi mówi: bardzo pana przepraszam, ale mam nietypową prośbę. No więc ja tak patrzę, ona mówi: czy może pan przynieść szybko nóż? No więc ja byłem bardzo zdziwiony. Pytam się Furtiana: słuchaj, czy ty masz nóż? A on mówi: tylko nie zabij tej staruszki. Tak się śmiał. No i kiedy dałem nóż, zobaczyłem, bo nie zauważyłem, pani profesor wyjęła taką małą walizeczkę i zaczęła pruć podszewki i wyjmować jakiś maszynopis. I po czym powiedziała: właśnie z tym ja do pana przyjeżdżam. Otóż kardynał krakowski, tak mówiono o Wojtyle, bardzo pana prosi, żeby pan doprowadził do wydania tej książki. Albo sam pan wydał, a jeżeli pan nie może tego zrobić, to żeby ktoś to wydał, bo to, powiedział, to jest ksiądz, który zmarł w Karagandzie w 1974 roku, a kiedy ona przyszła, to były 3 lata po jego śmierci i powiedziała, że kardynał prosił powiedzieć, że to na pewno będzie przyszły polski święty. I od tego momentu zaczęła się ta moja przygoda z wydawaniem.
A kardynał nazywał się?
Ksiądz Władysław Bukowiński, właśnie. Mhm. Proszę sobie wyobrazić, w kilkadziesiąt lat później, już nie pamiętam, który to był rok, 2000 chyba 15 czy 17, ja siedziałem w katedrze w Karagandzie, w Kazachstanie, na uroczystości beatyfikacji, gdzie wydałem specjalnie na tą okoliczność takie wydanie z materiałów udostępnionych przez księdza kardynała Dziwisza. I po prostu trzymałem się, szczypałem się w ucho i zastanawiałem się, czy to wszystko jest realne. Bo przecież gdyby ktoś mi powiedział wtedy, w 1977 roku, że ja będę na uroczystości beatyfikacji tego księdza i to jeszcze w Karagandzie, to bym powiedział, że ktoś by mógł powiedzieć, że ja jestem nawiedzony, albo że jestem, jak to Rosjanie mówią, sumaszeczy.
Nie cytujemy Rosjan, to teraz
tak,
już naprawdę
nie cytujemy. I to była pierwsza książka, którą ja wydałem, i w momencie, kiedy ja tą książkę wydałem, kardynał wstąpił na tron Piotrowy. Ja pojawiłem się w Rzymie i osobiście miałem możliwość wręczenia mu tej paczki. I któregoś razu idę przez plac Świętego Piotra i słyszę: Panie Piotrusiu.
Nie, jak mi powiesz, że papież biegł za tobą, to naprawdę zadzwonię po żonę jednak,
nie,
wiesz?
I zobaczyłem z dala dominikański habit powiewający. To był rektor, ksiądz profesor Krąpiec, który szalenie podekscytowany i powiedział: czy ty wiesz, że z twojej książki fragmenty czyta papież i każdy biskup, który wchodzi, on do niego czyta te fragmenty. Nie bójcie się, otwórzcie drzwi dla Chrystusa.
To jest tylko początek opowieści. Piotr Jegliński to jest legenda i dlatego właśnie bardzo ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie, a ja teraz ci coś opowiem z własnej historii, a mianowicie 4 czerwca 2023 roku, kiedy tutaj na ulicach Warszawy przetaczał się marsz w obronie wolności, demokracji i innych rzeczy, które się działy w kraju, ta gorąca dyskusja, ja byłam z moimi dwiema przyjaciółkami w Bassano del Grappa. To jest takie małe miasteczko włoskie w Dolomitach. Piękna miejscowość, cudowne miejsce. No i jesteśmy na mszy w kościele włoskim. Mała parafia, pełen kościół ludzi. I w pewnym momencie rozpoczynający ksiądz mszę mówi oczywiście po włosku: 4 czerwca 1979 roku Jan Paweł II, papież Polak, wygłosił homilię w Częstochowie. Ta homilia zmieniła moje życie. I to było takie przeżycie, gdzie, bo tak naprawdę wszyscy znamy tę homilię z 2 czerwca. 4 czerwca to jest homilia dużo bardziej istotna, dlatego że jeśli Państwo będą mieli chwilę, polecam, warto po nią sięgnąć. Jest to homilia, w której Jan Paweł II zawierza Polskę królowej Jasnogórskiej, natomiast przede wszystkim jest to też opowieść o tym, jak dużo pomagało papieży, ludzi ważnych dla świata, Polsce, żeby stanęła w tym miejscu. On nie mówi tego wprost, ale jeśli się czyta, już mając pewną wiedzę, te rzeczy można usłyszeć. I to małe miasteczko, w którym ten ksiądz mówi o tym, że zmieniło to jego życie, a my tutaj znowu na ulicach, awanturując się pomiędzy narodami, gdzieś pomiędzy dwoma plemieniami, które powstały w narodzie, jednak zapomnieliśmy o tych wszystkich fantastycznych rzeczach, dlatego bardzo ci dziękuję, że dzisiaj się zgodziłeś porozmawiać ze mną o tym, co słychać.
No, ja jestem bardzo wzruszony, bo ilekroć mówię o tych rzeczach, to wzruszenie odbiera mi mowę, dlatego że często myślę, jak żałuję, że tak mało z tego, co mówił papież, zostało w sercach wielu ludzi.
A ja myślę, że to jeszcze nie jest koniec tego świata i że ten kościół też jakoś nasz się będzie zmieniał. Piotr Jegliński był gościem audycji Co Słychać. Serdecznie dziękuję i mam nadzieję, że uda nam się chociaż na YouTube'a dograć jeszcze ciąg dalszy różnych historii, bo nie ukrywam, że bardzo lubię rozmowy z Piotrem, więc może już nie w studiu, ale gdzieś w prywatnym otoczeniu. Ja mogę przylecieć do Brytanii, no trudno.
No bardzo proszę, tak. Woda jest trochę zimna.
Wszystkiego dobrego życzę. Dziś audycja To Słychać kończy się piosenką Paulo Conte. Życzę Państwu, nazywam się Katarzyna Adamiak i życzę Państwu wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.